Nowe stulecie Lubin przywitał, wypuszczając na rynek następną, jeszcze mniejszą wersję kamery filmowej i 10-funtowy, 4,5 kg, projektor, który był tak prosty w użyciu, że jak twierdzi grudniowe ogłoszenie Klipera, domowy cineograf Lubina nawet dziecko może bezpiecznie obsługiwać. Ciekawe, czy Lubin zdawał sobie sprawę, że miniaturyzując kamerę i projektor, otwierał drogę do rozwoju kin i home movies, czyli filmów robionych na prywatny użytek. Tu może warto by przypomnieć, że do tej pory filmy oglądano używając do tego celu maszyn zwanych kinetoskopami. Był to dość prymitywny system. Jeden widz, jedna maszyna, jeden krótki film. Projektor, rzucający czytelny obraz na ekran przed tłumem widzów, mógł zastąpić kilkadziesiąt kinetoskopów. Kopie wystarczały na dłużej, gdyż nie używano ich tak często. W dodatku koszt projektora Lubina był niższy niż cena edisonowskiego kinetoskopu. Lubin i Frawley długo próbowali opatentować kilka różnych wersji swojej maszyny. W końcu XX wiek przywitał ich pierwszym patentem. Było to dużą pomocą w konflikcie z Edisonem dla naszego rodaka. Adwokat profesora mógł od teraz argumentować w sądzie, w sprawach wytoczonych przez Edisona, że jego klient nie miał żadnego powodu, by naruszać cudze prawa patentowe, jako że miał swoje własne. Patent pomógł mu również rozszerzyć sprzedaż na inne kraje, głównie Niemcy i Francję. W ciągu niecałych 10 lat przedsiębiorstwo Lubina stało się międzynarodowym konglomeratem. Niestety, najbardziej zaufany pracownik Lubina, Hotling, nie znał niemieckiego ani francuskiego, więc ktoś inny musiał pisać i przesyłać listy pochwalne. W Niemczech i Polsce żyło jeszcze wielu członków rodziny, ale z Francją miał Zygmunt trochę więcej kłopotów. Wojna między Lubinem a Edisonem zaczęła się nasilać. Sfrustrowany Edison, nie mogąc pokonać Lubina na drodze sądowej, zaczął podkradać mu pracowników. Pierwszym, którego przeciągnął na swoją stronę, był Jacob Blair Smith, szef działu fotografii. Smith odpowiadał za produkcję filmów od strony technicznej. Od perforowania negatywów do zdjęć na planie po obróbkę nakręconych materiałów. W 1901 przeszedł do Edisona. Pojawi się jeszcze wielokrotnie w życiu swego byłego pracodawcy, głównie jako świadek oskarżenia przeciwko niemu.